uśmiechem na twarzy. Mała Natalia Kukulska śpiewała o baśniowym pociągu. Teraz Artur Barciś w jednym z opowiadań Renaty Piątkowskiej wcielony w przedszkolaka Tomka opowie, dlaczego chciałby zostać motorniczym tramwaju. A potem jeszcze Tomek Werc zaśpiewa o jeździe pociągiem.
Motorniczy. Ja lubię, gdy mama odbiera mnie z przedszkola. Idziemy sobie wtedy spacerkiem na przystanek tramwajowy, rozmawiamy o ważnych sprawach i nikt nam nie przeszkadza. Co robiliście dzisiaj w przedszkolu? Spytała jak zwykle mama. Dzisiaj każdy miał powiedzieć, kim chciałby zostać, jak dorośnie, odpowiedziałem. A ty kim chciałbyś być? Zaciekawiła się mama. Oczywiście motorniczym. Będę kierował tramwajem. Taki motorniczy jest najważniejszy. Cały dzień jeździ sobie po mieście i wozi ludzi. Jak ma dobry humor, to zaczeka na jakiegoś spóźnialskiego pasażera, a jak nie, to mu zamknie drzwi przed nosem. No i ma zawsze miejsce siedzące na samym przodzie, wyjaśniłem. A co wybrały inne dzieci? Chciała wiedzieć mama. Witek też chce być motorniczym, ale myślę, że ściągnął to ode mnie, bo jeszcze niedawno chciał być generałem. A inni? Spytała mama. Kilku chłopców chce prowadzić pociągi, ale ja wolę tramwaj. Pociąg często jedzie przez różne okolice, gdzie nic się nie dzieje. To musi być nudne. A tramwaj jeździ po mieście, wszędzie jest pełno ludzi, samochodów, jest fajnie. No zresztą sama wiesz, mamo, powiedziałem. No tak, tak. A dziewczynki co chciałyby robić, gdy dorosną? Spytała mama. One wszystkie chcą być aktorkami albo piosenkarkami. To będzie straszne, jeśli będę musiał oglądać je codziennie w telewizji, odparłem. Nie martw się, one mogą jeszcze zmienić plany, pocieszyła mnie mama. One może tak, ale ja nie. I dziwię się tacie, że on nie chciał zostać motorniczym, stwierdziłem. Pewnie też chciał, ale jak dorósł, to zainteresował się czymś innym. Może jak ty dorośniesz, nie będzie już tramwajów. Ludzie mogą wymyślić lepszy sposób przewożenia pasażerów. Coś nowocześniejszego, szybszego, wygodniejszego, powiedziała mama. To wtedy będę pracował w zoo. Będę opiekował się zwierzętami, karmił je i głaskał. Mam nadzieję, że jak dorosnę, to będą jeszcze zwierzęta i ludzie nie wymyślą zamiast nich czegoś nowocześniejszego i wygodniejszego, stwierdziłem. Widzę, że najchętniej to woziłbyś zwierzęta tramwajem po mieście, zaśmiała się mama.
Mamo, jesteś genialna. To byłoby super.
Tylko jak one kasowałyby bilety? Spytałem z niepokojem.
Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będą się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okury ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz w straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym.
Jako przejście do części dla dorosłych, Skaldowie i hymn kolejarzy wąskotorowych. Potem będzie już mowa o motocyklach.
Ma urok eks, preslini łowicz kłótno. Ma urok kolej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój przesiadka w szopienicach. Union Pacific Boulevard firmy Kuk. Lecz nas panowie też to nie zachwyca. I nawet Kuk bynajmniej na mnie wróg.
Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tam chną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę.
Są też kolejki wąskotor, są też kolejki wąskotor, są też kolejki wąskotorowe.
Czy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas, gdy stację się osiąga docelową. Choć wąski tor nie wąską frajdę masz, fantazja nas junacka nie ponosi. Nie w głowie nam obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy co
możemy zdziałać z nim.
Bo pamiętajcie proszę to, że tuż facetów co tam grą, prowadzą ich przez tory w sto. Czujni wajchowi są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La 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 la. Więc pamiętajcie proszę to, prócz tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to robi.
Pierwszy motocykl sprowadzono do Polski 125 lat temu. Pod koniec czerwca 1898 roku. Przywiózł go do Warszawy Stanisław Grodzki, pionier motoryzacji w naszym kraju, zaś informacja, którą Państwo za chwilę usłyszą, pochodzi z portalu naukawpolsce.pl. Ukazała się tam 30 czerwca. Autor Tomasz Szczerbicki pisze, był to kolejny etap konsekwentnie realizowanego przez Grodzkiego planu popularyzacji nowych wynalazków techniki. Dwa lata wcześniej sprowadził on do Warszawy pierwszy samochód, którym latem 1897 roku odbył wyprawę do Paryża, co miało udowodnić, że automobil nie jest tylko techniczną zabawką, ale może służyć do sprawnego przemieszczania się na duże odległości. Motocykl był kolejnym krokiem Grodzkiego. Poza oczywistymi różnicami konstrukcyjnymi w porównaniu z samochodem, motocykl miał jeszcze jedną ważną cechę. Był dużo tańszy. A to według Grodzkiego mogło spowodować większe zainteresowanie tym pojazdem wśród społeczeństwa polskiego. Początkiem motocykla był rok 1885, gdy niemiecki konstruktor Gottlieb Daimler stworzył taki pojazd. W tej historii pojawia się polski wątek. Jest nim fakt, że jednym ze sponsorów prac Daimlera był polski magnat, książę Władysław Drucki-Lubecki. Doceniał on przełomowe znaczenie prac niemieckiego konstruktora i dlatego wspierał go finansowo. Mało znany jest fakt, że motocykl powstał zupełnie przypadkowo. Daimler pracował nad stworzeniem samojezdnego powozu napędzanego silnikiem spalinowym. Dwukołowy, jednośladowy pojazd zbudował tylko po to, aby wypróbować silnik. Zupełnie nieświadomie powstał motocykl, który w zbliżonej formie konstrukcyjnej jest używany do dziś. 13 lat później, w 1898 roku, pierwszy motocykl pojawił się w Polsce. Był to francuski trójkołowiec de Dion-Bouton. Pierwszy motocykl wzbudził ogromną sensację, gdyż stał się alternatywą dla pasjonatów motoryzacji, których nie było stać na niebotycznie wówczas drogie auta. I chyba stał się dość intratnym towarem handlowym. W takim również celu Grodzki sprowadził ten pojazd. Dwa lata później w Warszawie było już około 20 motocykli, a ich właściciele byli tak aktywni, że tego samego roku zorganizowano pierwszy oficjalny torowy wyścig motocyklowy. Witold Ciążkowski, właściciel gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, co następuje. Pierwszy motocykl na ziemiach polskich to historia tego, co dziś widzimy na ulicach i drogach. W tym momencie warto pamiętać Grodzkiego, który to zapoczątkował. Był światłym człowiekiem i chyba trafił w dziesiątkę. Motocykl i motocyklizm szybko zdobywały nowych sympatyków, co najlepiej pokazuje rozwój turystyki i sportu. W 1903 roku organizowano już wyścigi torowe i szosowe. W 1905 odbyły się pierwsze Mistrzostwa Królestwa Polskiego, dodał Witold Ciążkowski. De Dion Bouton był w owym czasie w Europie bardzo popularnym motocyklem. W latach 1897-1905 był produkowany w dużych liczbach egzemplarzy we Francji. Sprzedano również do kilku krajów licencje na jego produkcję, w tym do carskiej Rosji. Wersje licencyjne powstawały nieco dłużej. W czasie produkcji silnik de Dion Bouton był modernizowany. Wzrastała pojemność skokowa od 138 w prototypie do 955 cm3 w ostatniej seryjnej wersji. Co za tym szło, wzrastała również moc od 0,5 do 8 koni mechanicznych, także prędkość maksymalna. Pierwsza wersja seryjna z 1897 roku miała silnik o pojemności skokowej 211 cm3 i mocy 1,5 konia mechanicznego. Pozwalało to na osiągnięcie prędkości około 40 km na godzinę. Już po kilku miesiącach Grodzki doczekał się naśladowców, przy czym jego handlowi konkurenci chcieli pójść dalej i rozpocząć montaż lub produkcję motocykli w Warszawie. W latach 1903-1905 w prasie warszawskiej ukazały się 4 niezależne informacje o uruchomieniu krajowych montowni i fabryk motocyklowych. Owe anonse mówiły wyraźnie o faktach dokonanych, uruchomiono, a nie o planach przyszłościowych. W sklepach owych firm pojawiły się nawet motocykle. Po kilku miesiącach sprawa się wyjaśniła. Owe wyprodukowane motocykle były egzemplarzami sprowadzonymi z zagranicy, a reklamowane montownie i fabryki stanowiły czystą fikcję. Były testowaniem rynku. Wspomnianymi anonsami handlowcy chcieli sprawdzić, ile osób będzie zainteresowanych kupnem motocykla. Zainteresowanie musiało być jednak niewystarczające, bo żadna ze wspomnianych 4 inicjatyw nie wyszła poza ogłoszenia oraz przykładowy pojazd w witrynie sklepu. Co ciekawe, rosyjscy historycy, nie sprawdzając stanu faktycznego, owe warszawskie inicjatywy uznali za działające zakłady wytwórcze, będące częścią rosyjskiej historii tego tematu. Owszem, Warszawa była wówczas w zaborze rosyjskim, ale owi warszawscy handlowcy byli Polakami. Ogłoszenia prasowe ukazały się w języku polskim, pisze Tomasz Szczerbicki. W zbiorach Narodowego Muzeum Techniki znajduje się motocykl de Dion Bouton z 1898 roku. Nie ma jednak potwierdzenia w dokumentach, że jest to pierwszy egzemplarz sprowadzony do Polski. Paweł Kot, redaktor naczelny portalu Motocyklista, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, co następuje. Dziś po naszych drogach jeździ ponad 1 000 000 motocykli, drugie tyle motorowerów. To pokazuje, jak przez 125 lat rozwinął się u nas motocyklizm. Przechodził on różne etapy. Czym innym był w pionierskich latach, czym innym w latach PRL-u, a dziś to głównie pasja dająca radość zarówno mężczyznom, jak i kobietom. I dodał, dziwne jest, że Stanisław Grodzki nie doczekał się u nas żadnego upamiętnienia, nawet tablicy na którymś z domów w Warszawie. Miał wszakże zasługi dla obu nurtów motoryzacji, automobilizmu i motocyklizmu.
Czuję!
Jeśli chodzi o motocykle produkowane w Polsce, to jak można wyczytać w sieci, pierwszy polski motocykl nazywał się Lech. Został zaprojektowany przez inżyniera Władysława Zalewskiego i w latach 1929-1932 produkowany przez Towarzystwo Akcyjne W. Sawicki i spółka w Opalenicy na Wielkopolsce. Wyposażony był w dwucylindrowy silnik o pojemności 500 cm sześciennych i mocy 5 koni mechanicznych. Osiągał prędkość maksymalną 75 km na godzinę. Jeszcze wiosną 1929 roku został zaprezentowany na Państwowej Wystawie Krajowej w Poznaniu, gdzie wyróżniono go srebrnym medalem. Wyrazem tego, że nie ustępował konstrukcjom zagranicznym, było uhonorowanie Lecha listem pochwalnym na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w połowie roku 1930. Motocykl wykorzystywany był przez sportowców. Jeździli na nim zawodnicy Poznańskiej Unii i Warszawskiej Legii. Przedsiębiorstwo oferowało Lecha na wyposażenie Wojska Polskiego. Międzyresortowa komisja zwołana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych ustaliła, że współpraca z fabryką ruszy w połowie roku 1932. Przeszkodził temu światowy kryzys gospodarczy. Fabryka zaprzestała produkcji. W sumie wyprodukowano kilkadziesiąt sztuk Lecha. Do dzisiaj żaden nie przetrwał, ale w Opalenicy można zobaczyć jego pomnik. Informacje o Lechu uzupełnię Sokołem. W marcu 2017 roku w portalu Muzeum Historii Polski można było wyczytać, że w kolekcji muzeum znalazł się polski motocykl z 1937 roku projektu inżyniera Tadeusza Rudawskiego. Sokół to marka polskich motocykli produkowanych w latach 1934-39 w państwowych zakładach inżynierii w Warszawie. Nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy dla oznaczenia motocykla turystycznego Sokół 600 RT. Następnie w 1936 roku nazwano tak produkowany już ciężki motocykl CWS M111. Motocykle Sokół 1000 i 600 były najbardziej znanymi polskimi motocyklami przed wojną i produkowano je głównie dla polskiej armii, dla policji oraz poczty polskiej. Tuż przed wojną wprowadzono jeszcze model Sokół 200, wyprodukowany w nielicznej serii. Prototyp modelu Sokoła 600 M221, który znalazł się w kolekcji Muzeum Historii Polski, powstał w 1935 roku i produkowany był do roku 1939. Na rynek wypuszczono około 1400 sztuk, jednak do dziś zachowało się niewiele egzemplarzy. Ówczesna cena motocykla wynosiła 2300 zł, wózka bocznego złotych 680. W założeniach miał to być motocykl popularny, nowoczesny, niezawodny, uniwersalny i w miarę tani, dostępny cenowo dla szerszych rzesz odbiorców. W celu wspierania rozwoju motoryzacji polskiej władze skarbowe wprowadziły zasady premiowania przy zakupie pojazdów produkcji polskiej w wysokości 20% od ceny zakupu. Było to w formie obniżenia podatku dochodowego. Wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Motocykl Sokół 600 brał udział w wielu przedwojennych wydarzeniach. Rajdach szlakiem marszałka Piłsudskiego i przez Góry Świętokrzyskie oraz w rajdach tatrzańskich. Pod koniec lat 30. polscy zawodnicy w celu promocji rodzimych motocykli rozpoczęli na Sokołach 600 starty w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych. Na przykład w 1936 roku polska ekipa wyposażona w 15 Sokołów 600 wzięła udział i zajęła czwarte miejsce w olimpijskim zjeździe motocyklowym do Berlina. 17 sierpnia 1939 roku ekipa w składzie inżynier Tadeusz Rudawski na motocyklu Sokół 200, pracownicy Państwowych Zakładów Inżynierii Tomasz Heryng i Józef Jakubowski na dwóch motocyklach Sokół 600, zawodnik motocyklowy Józef Docha z pasażerem Jerzym Brendlerem na motocyklu Sokół 600 oraz piąty uczestnik Mieczysław Kubiak na motocyklu Sokół 600, ścieżką dla pieszych poprzez Kuźnice i Myślenickie Turnie osiągnęli szczyt Kasprowego Wierchu, to znaczy 1988 metrów nad poziomem morza.
Zapraszamy do reklamy.